Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe i witam serdecznie dzisiaj szanownego gościa Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego Zielonogórzanin w delegacji w Warszawie na stanowisku prezesa. Dzień dobry, panie prezesie.
Dobry.
Panie prezesie, zanim o sprawach centralnych, to muszę zacząć z panem o sprawach lokalnych rozmawiać. Najpierw porozmawiamy o dziwo o boisku piłkarskim, ponieważ dostaliśmy informację jakieś kilka dni temu, że będzie dofinansowanie do murawy sztucznej i balonu na ulicy Sulechowskiej na Mosirze. I co? I na liście wymienianych, wychwalanych osób pojawia się prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński. To proszę mi powiedzieć, o co w tym chodzi? To pan wydeptał ścieżki do odpowiedniego ministerstwa, żeby pieniądze popłynęły do Zielonej Góry?
Znaczy, no tak jak pan powiedział, ja czuję się zielonogórzaninem i nie ma to znaczenia, że jestem prezesem Polskiego Związku Tenisowego, ale też jestem piłkarzem, też jestem żużlowcem, też jestem koszykarzem. I jeżeli padła taka idea i bardzo tą ideę forował mój przyjaciel Maciek Murawski, ale też i pan dyrektor Mosiru Robert Jagiełowicz, więc otworzyły się pewne możliwości, żeby pomóc i wspólnymi siłami też z panem dyrektorem Jagiełowiczem troszeczkę pojeździliśmy, odbyliśmy troszeczkę takich podróży, porozmawialiśmy, no i się udało i Zielona Góra, z tego co wiemy, no to dostała największe dofinansowanie i to fajnie, bo to boisko piłkarskie tego typu jest bardzo potrzebne, ponieważ no dzisiaj, żeby piłkarze, młodzi piłkarze robili postęp, no to muszą zimą trenować w miarę takich europejskich, komfortowych warunkach, a to boisko plus to przykrycie pneumatycznym takim balonem z fosforyzowanym dachem, no pozwoli tutaj lubuskiej piłce, zielonogórskiej piłce przede wszystkim się rozwijać i zrobić krok do przodu.
No dobrze, to teraz z grubej rury o kolejnym obiekcie, który ma w Zielonej Górze powstać, ma z panem mieć dużo wspólnego i z miastem, czyli w symbiozie jakiejś takiej żyjecie, czyli hala do tenisa na 2000 ludzi, Narodowa Hala Tenisowa, Narodowe Centrum Tenisa imienia Agnieszki Radwańskiej. To teraz niech pan odpowie o tym w takim razie, bo to jest dopiero projekt, bo balon balonem dla piłkarzy trenujących, młodych zwłaszcza, ale tutaj bomba.
No rzeczywiście, no to jest taki projekt, gdzieś kiedyś również tutaj, bo to ciągle się też to przewija, te nasze plany z dyrektorem Jagiełowiczem. Pomyśleliśmy, żeby coś takiego zrobić, ale też rozmawialiśmy z całym środowiskiem, bo też i z radnymi tutaj Zielonej Góry, rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim, jest duże wsparcie pana prezydenta Janusza Kubickiego, w ogóle no tu nie ma co ukrywać, że Zielona Góra jest naprawdę takim miastem mocno prosportowym. To ja jeżdżę po Polsce i powiem szczerze, że naprawdę mimo całego szacunku dla innych włodarzy, drugiego tak prosportowego miasta, województwa w ogóle, województwa też, bo to jest też i Urząd Marszałkowski, nie ma po prostu, tak? Mhm. Tutaj sport jest na pierwszym miejscu. No i ukluł nam się taki temat, żeby zrobić taką piękną halę. To też ma być nie tylko kort centralny, ale to ma być hala też widowiskowa, hala eventowa, dostosowana do tego, żeby tak jak tutaj jest cały czas jakiś spór z, jak czytam medialnie, z amfiteatrem, żeby też można było tam odbywać koncerty, ale też przystosowana między innymi na przykład do występów reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Tak? Więc chodzi o atrakcje, które mogą tutaj spowodować, że miasto stanie się ciekawym takim w cudzysłowie obiektem zainteresowań również potencjalnych później inwestorów. Tak? Bo zawsze wśród tych kibiców, wśród tych ludzi, którzy przyjeżdżają na tego typu widowiska, no są potencjalni inwestorzy. Oczywiście ma być to w samej nazwie kor centralny imienia Agnieszki Radwańskiej, no bo nie ma co ukrywać, że to taka nasza no, najlepsza tenisistka w historii. Dzisiaj mamy taką Igę Świątek, kolejną taką młodą Agnieszkę, jak ja to nazywam, no ale przed nią jeszcze daleka droga do sukcesów, które osiągnęła przez te wszystkie lata Agnieszka.
Choć wielkiego szlema akurat ma Iga na koncie, tak?
Dokładnie tak, tak, natomiast no, tych sukcesów Agnieszki i tych dla reprezentacji był ogrom, więc pomyśleliśmy, żeby też tą Agnieszkę w ten sposób uhonorować, ale no, nie ma co tutaj ukrywać i wątpliwości, że jest to doskonały również taki w cudzysłowie chwyt marketingowy, reklamowy, na co Agnieszka oczywiście przystała, więc no w tej chwili jest piłeczka po stronie miasta, po stronie województwa, bo to wiadomo, że trzeba troszeczkę zebrać środków i sił. Obiekt ma być, jeżeli się uda, wybudowany jako obiekt strategiczny dla polskiego sportu, dla polskiego tenisa. No tyle, że w tej chwili z tego, co orientuję się, jest na etapie projektowania. Później,
czyli
oczywiście,
to już ruszyło, to nie jest mrzonka, że coś tam sobie wymyśliliśmy, nie. Tylko coś już na papierze jest rysowane w cudzysłowie.
Koncepcja,
tak?
Już jest stworzona. Teraz z tego, co się orientuję i rozmawiam z dyrektorem Jagiełowiczem, jest przygotowany projekt. Później już leży to wszystko, to już jest po stronie wtedy tutaj miasta, województwa, żeby zebrać odpowiednią ilość środków.
No właśnie, ale miasto jedna noga, województwo druga, załóżmy, że będą te nogi, a trzecia to też znowu państwo?
A trzecia oczywiście, tutaj jak powiedziałem, jest to, ma być to obiekt strategiczny dla polskiego sportu.
I w ten sposób pieniądze można ściągnąć.
Więc tak, w ten sposób można te pieniążki pozyskać. Już no, nie ma co ukrywać, może to źle zabrzmi ta nazwa, no, ale no, już gdzieś tam lobbujemy. I jest to taki lobbing uzasadniony, no bo to naprawdę obiekt, który jest potrzebny też w polskim sporcie i on jest też wielofunkcyjny, ale też nie ukrywamy, że ten kort pozwoliłby na rozgrywanie tutaj pięknych meczów reprezentacji, ale również marzy nam się wielki zawodowy turniej, ponieważ położenie Zielonej Góry jest fantastyczne i marzy nam się zrobienie wielkiego zawodowego halowego turnieju, no takiego piątego szlema, i to nie są jakieś odrealnione marzenia, bo my w tej chwili w Polsce latem zrobiliśmy taki turniej juniorski, był to po turniejach wielkiego szlema największy turniej juniorski na świecie, on był rozegrany w Bytomiu, okazuje się, że można, a tutaj chcielibyśmy sprowadzić wszystkich najlepszych zawodników świata do Zielonej Góry na taki turniej halowy, ale już seniorski.
Wątpliwość. Czy nie ma nikt pretensji do pana o to, że to Zielona Góra? Bo to zawsze człowiek myśli tak, że jak coś narodowego, to będzie albo w Warszawie, albo w jakimś wielkim mieście. A tutaj pojawia się Zielona Góra. Czy ktoś nie ma do pretensji? Mirek, ty z Zielonej, to tam chcesz, tak? A może inaczej byśmy pomyśleli?
Na samym początku mojej kadencji takie gdzieś tam obawy były, no ale jak ludzie zaczęli tutaj przyjeżdżać i były tutaj organizowane imprezy, no to doskonale dostrzegli sytuację, że tutaj w Zielonej Górze naprawdę są najlepsze obiekty w Polsce, jeżeli chodzi o tenis, ale do tego są bardzo przychylne władze samorządowe, tak? Bo zarówno tutaj z jednej strony i pan prezydent, z drugiej strony też i pani marszałek, to są ludzie bardzo przychylni dla sportu. Ja to praktycznie odczuwam na co dzień, bo często rozmawiamy o różnych projektach i tutaj nie ma jakichś takich barier i przeszkód. Natomiast jeżeli chodzi o taki ośrodek narodowy, to my też jako Polski Związek Tenisowy w tej chwili prowadzimy potężną inwestycję, największą w Europie tenisową inwestycję w Kozerkach pod Warszawą, to jest gmina Grodzisk Mazowiecki i tam budujemy potężne centrum, takie narodowe też, gdzie będą 24 korty tenisowe, dwa hotele, hala do przygotowania fizycznego jako takie centrum badawcze, pełna odnowa biologiczna, instytut badawczy Reha Sportu, baseny z odkrytą wodą, ciepłą.
Wow, mi się ciśnie na usta,
no,
tak?
No jeżeli chodzi o Polskę, jest to największa inwestycja. Największa
to jest inwestycja związku? To będzie własność związku po prostu?
Związku i inwestora związku. No troszeczkę taki wykonaliśmy majstersztyk finansowy, ponieważ no, żeby było tak no troszeczkę śmieszniej w tym wszystkim, to Polski Związek Tenisowy nie wkłada w tą inwestycję ani złotówki. Wszystko inwestujemy pieniążki pozyskane, a jest to niebagatelna suma sięgająca grubo ponad 170 milionów.
Kawał pieniędzy.
Więc wszystko są to pieniążki pozyskane, a dodatkowo majstersztyk polega na tym, że Polski Związek nie będzie tego obiektu utrzymywał, nie będzie partycypował w kosztach utrzymania, tylko będzie utrzymywał to inwestor. No taką znowu kolejnym takim akcentem lubuskim jest to, że ten obiekt między innymi buduje, jeżeli chodzi o tą część sportową, buduje firma z Lubuskiego, więc wyłoniona z przetargu oczywiście, żeby nie było podtekstów, ale jak widać gdzieś ten akcent lubuski cały czas się przewija, więc buduje to firma tutaj z Lubuskiego.
A wracając do naszej hali, jaka perspektywa jest w ogóle, czasowa, kiedy to może powstać ten obiekt, bo rozumiem, że to nie będzie jakieś powiększenie tej hali tenisowej, tylko zupełnie tak zwana nówka sztuka tam za halą, za hotelem leśnym gdzieś tam pewnie, tak?
Tak, jest tam istniejąca hala trzykortowa i do niej zostanie, ma zostać dobudowany właśnie ten kort centralny. No wszystko jest już tam wytyczone, także to jest wszystko, tak jak mówię, w tej chwili jest na etapie projektowania, bo koncepcja oczywiście jest. Natomiast to będzie dołączone i to będzie stanowiło taką całość kompleksu. No to już będzie taki naprawdę kompleks światowy. Jeżeli to powstanie, to można śmiało powiedzieć, że to będzie kompleks światowy, bo tego typu kort, no może tego typu obiekty są może 2-3 w Europie.
Proszę. Pan został wybrany na drugą kadencję prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Przed chwilą można powiedzieć, tak? Bo w weekend. Jak zapytam, co się panu udało, to pan tu mi listę wielką wymieni. Ale jest pan generalnie człowiekiem sukcesu, prezesem sukcesu. Niech pan powie mi, co przez te 4 lata swojej kadencji najlepszego pan zrobił. Co się nie udało? Bo przypuszczam, że jeszcze gdzieś tam coś zawsze można zrobić lepiej, tak? Czy nie mówi pan, co się nie udaje ewentualnie?
Znaczy, ja zawsze patrzę do przodu, nigdy nie oglądam się za siebie, nawet jak czegoś tam nie zrealizowaliśmy, to pędzimy dalej. Ja na samym początku miałem na to wszystko pomysł. Ja nie przychodziłem jako prezes i 4 lata, prawie 5 lat temu i dopiero myślałem, co chcę zrobić, tylko już miałem na to wszystko plan. Okazało się, że ten plan zrealizowaliśmy nie w 100%, a w 150%, bo praktycznie wszystko, co zakładaliśmy, zrobiliśmy, czyli wszystkie programy, tak, uruchomiliśmy programy młodzieżowe, uruchomiliśmy Narodowy Program Upowszechniania Tenisa, gdzie finansujemy 100 klubów szkolących młodzież, jeżeli chodzi o obiekty sportowe opłacamy, płace trenerskie i dajemy sprzęt. Uruchomiliśmy piękny projekt Narodowy Dzień Tenisa, który doświadczyliśmy między innymi tutaj w Zielonej Górze i grali tutaj między innymi nasi tutaj byli zawodnicy, ale też zawodnicy z innych dyscyplin sportu. Lucek Błaszczyk, Piotr Protasiewicz, prezydent miasta, radni, no ale przede wszystkim dzieci. No i najlepszy dowód na to, jak tutaj to zadziałało, to jest to, że Polski Związek Tenisowy uhonorował organizatora, ponieważ impreza była rozgrywana w 14 miastach równocześnie. Uhonorował najlepszego organizatora nagrodą finansową. Okazało się, że Zielona Góra zdobyła tą nagrodę, ponieważ zgromadziła na obiekcie najwięcej uczestników, najwięcej dzieci
z
całego województwa. Także to nie tylko tutaj. I tutaj prezes niczym nie pomógł, bo to jest niemożliwe, ale tutaj działały kluby, a przede wszystkim Wojewódzki Związek Tenisowy pod tutaj przewodnictwem pana Piotra Fabicha, który naprawdę tutaj prężnie działa i pomaga.
To może inaczej. Nie to, co się nie udało, tylko co by pan chciał, żeby było jeszcze lepiej wykonane przez was.
Tak. Także wszystko się udało doskonale. No przede wszystkim udała się ta akademia, o której mówię, bo jak zacząłem,
jest świetne, no.
Jak przedstawiłem projekt 4 lata temu budowy tego obiektu, no to widziałem, obserwowałem twarze, to 3/4 się po prostu śmiało i wszyscy mówili, że coś gościowi się stało, gdzieś się chyba uderzył w głowę, nie? Przyjechał gdzieś z jakiejś Zielonej Góry i opowiada głupoty. Nikt tego przez 100 lat w ogóle nie zrealizował. Dzisiaj się już nikt nie śmieje, dzisiaj każdy przyjeżdża, ogląda to i oddanie Akademii będzie w sierpniu 2022 roku, także zostało już niewiele czasu. Niecały rok i będzie uroczyste, piękne otwarcie. Także to wszystko udało nam się zrealizować praktycznie bezpotnie. Oczywiście po drodze trzeba było wymieniać zarząd, trzeba było wymieniać ludzi, było dużo krzyku,
płaczu.
Było
głośno w pewnym momencie, tak? O panu, o pańskim stanowisku. Tak. Miał pan tam opozycję, z którą pan się tam przepychał, nazwijmy to, tak?
Czy to byli ludzie tacy, którzy gdzieś tam rządzili w tych strukturach przez wiele lat, byli przyzwyczajeni do jakiegoś modelu zarządzania, który nie gwarantował sukcesu ani postępu. Był duży opór materii, żeby cokolwiek zmieniać, no bo mieli w związku swoje biznesy, swoje układy. No i trzeba było po prostu brzydko wejść z butami w to wszystko i ja się cieszę, bo pracuję cały czas z dwoma kancelariami, więc zrobiliśmy to zgodnie z prawem. Zrobiliśmy to wszystko z ustaleniami z Ministerstwem Sportu, z naszymi partnerami, bo to bez nich się nie odbywało. No powymienialiśmy też część pracowników, bo to też były takie skostniałe, stare struktury. Dzisiaj w związku pracuje reprezentuje młodzież. Przede wszystkim stawiamy na młodzież, dużo młodych ludzi. No i przed nami w tej chwili chyba największy projekt w historii w ogóle polskiego tenisa, bo akademia, to wszystko, to są wspaniałe rzeczy, ale 29 maja 2022 roku będzie rozegrana pierwsza kolejka Superligi.
A właśnie.
Superligi tenisa.
Ale zanim Superliga, ja spróbuję na panu wymusić, chociaż jak pan mówi, ostatni raz to samo pytanie zadam. Poprawiłby pan coś? Coś jeszcze panu zgrzyta? Gdzieś coś jest nie tak, co nawet na tą kadencję sobie pan stawia? Poza halami, poza akademią, dokończeniem, poza Superligą, że tutaj muszę jeszcze zmienić, bo to mnie wkurza, tu musi być lepiej w tej działce.
Znaczy tak, no na pewno to, co zawsze wszyscy, no jeszcze można by było zdobyć troszeczkę więcej pieniążków. Gdzieś tam były popełnione małe błędy strategiczne, aczkolwiek i tak powiększyliśmy budżet w stosunku do 4 lat 12-krotnie. No więc to olbrzymi przeskok. No i też no troszeczkę powiem tak, że więcej liczyliśmy jeszcze na więcej sukcesów naszej młodzieży, tak? No ale to są takie rzeczy, na które nie zawsze mamy tutaj, my stwarzamy warunki, a nie mamy wpływ. Natomiast generalnie no, szliśmy taką drogą, powiedzmy, jak ja to mówię, jak czołg i gdzieś te iskry, tam wszystko na bok leciało, padało, ale no, generalnie, no mówię, ja jestem w 150% zadowolony, zresztą też to się odczuwa, jeżeli się rozmawia w terenie, bo ja średnio przejeżdżam w roku dla Polskiego Związku 70-80 tysięcy kilometrów. Jestem po prostu wszędzie, na wszystkich imprezach, a nawet niezapowiedziany przyjeżdżam gdzieś do klubów, do wojewódzkich związków, bo to jest najlepszy
Z nienacka wjechać,
czy na imprezę, żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda wszystko.
Okej, okay. Superliga w takim razie. Był u pana mój kolega redakcyjny, króciutko panowie rozmawialiście i tak słuchałem i też tak się zastanawiałem, jak Superliga. I jeszcze pan tam opowiadał, że najlepsi tenisiści świata mieliby przyjeżdżać do Polski, jak rozumiem, na Superligę. To się nie uda. Ja jako pesymista wrodzony powiem, to się nie da się tego zrobić. Przy napiętym kalendarzu, przy kasie, którą trzeba dla takich ludzi przecież przygotować również, jak to zrobić, ale najpierw o idei. Jak to ma według pana wyglądać?
Znaczy tak, no Superliga to stworzyliśmy różne projekty. Mamy projekty dla zawodników, tak? Wszystkie programy, więc oni są pozabezpieczani. Potem zrobiliśmy programy między innymi dla wojewódzkich związków. Bo te wojewódzkie związki były zawsze takie bidne. Pozyskaliśmy pieniążki, opłacamy im biura, opłacamy im obsługę, ale też najlepsze wojewódzkie związki otrzymały od nas samochody, tak? Dostali piękne 160-konne kije, które są do dyspozycji i tymi samochodami mogą na turnieje jeździć zawodnicy. Mówię najlepsze związki, tak? Bo gdzieś tam te pewne związki, te, które jeszcze nie mają zawodników na odpowiednim poziomie, czy nie wypracowały odpowiedniego modelu, to oczywiście auta są, ale czekają. Natomiast no, Superliga, to zawsze chodziło mi to po głowie, ponieważ no, brakowało takiego programu dla klubów, żeby wzmocnić polskie tenisowe kluby, które nie ma co ukrywać, zawsze gdzieś tam były bidne i pracowały na bardzo małych budżetach. No, przedsięwzięcie jest potwornie trudne, ale no mówię, no ja...
Stop. Zatrzymam pana, przepraszam. Mamy, bo tam miała być Superliga, najlepsza tenisowa liga świata. Tak, jak tak. Żużlowa prawie najlepsza.
I taka będzie.
I co? I będą kluby, które będą zatrudniały obcokrajowców i będą mecze ligowe, po prostu jakieś kolejki ligowe, coś w tym rodzaju? To na tym ta idea polega mniej więcej?
Tak jest. Superliga. Oczywiście w tej chwili jesteśmy już na etapie zakończenia tworzenia spółki oczywiście akcyjnej. Która będzie się nazywała Superliga Tenisowa. Superliga Tenisowa będzie w pierwszym roku miała budżet bardzo podobny do ekstraklasy piłkarskiej w pierwszym roku. Także nie bawimy się w marchewki. Pieniążki w tej chwili zbieramy. Mówimy o milionowych kwotach, bo nawet wczoraj żeśmy zakontraktowali partnera na między innymi, no to żadna nie powiem kto, ale między innymi na kwotę, to jest partner mniejszy, żeby była jasność, na 1,5 miliona netto, tak? Więc to są partnerzy mniejsi.
Mniejsi za 1,5 miliona. To proszę mi znaleźć takiego. Proszę pana, no dobrze.
Znajdujemy, także w tej chwili rozmawiamy.
Czyli każdy klub musi sobie stworzyć drużynę po prostu, tak już po ludzku przyziemnie, tak? Z iluś zawodników i
Znaczy drużyna będzie damsko-męska. Liga jest, my obserwowaliśmy inne ligi, jak to wygląda i wszędzie są albo męskie, albo damskie. My tworzymy jedną ligę, superligę. Ona będzie, drużyna będzie się składała z dwóch kobiet i z dwóch mężczyzn. Oczywiście będzie potrzebne więcej zawodników, bo trzeba mieć zawodników rezerwowych. Mecze będą odbywały się tylko w niedzielę. Tylko w niedzielę. Dlaczego? Ponieważ niedziela to jest dzień, w którym na turniejach zawodowych rozgrywane są tylko finały. Więc grają tylko nieliczni. W związku z powyższym ta niedziela będzie dostępna dla wielu zawodników. Kluby będą tworzyły trzy poziomy, czyli będzie ekstraklasa, ośmiodrużynowa, pierwsza liga ośmiodrużynowa, druga liga ośmiodrużynowa. Jeżeli będzie więcej potrzeb i więcej drużyn, to oczywiście powstanie trzecia i czwarta liga. Tak jak powiedziałem, mecze są w niedzielę. Mecz kolejki będzie pokazywany na żywo.
Ale mecze będą regularnie co jakiś czas, tak, co tydzień, tak, co dwa, co miesiąc?
Co dwa miesiące. Mecze będą się, 7 kolejek zostanie rozegranych, bo jest 8 drużyn, bez rewanżowej. 7 kolejek zostanie rozegranych od 29 maja do połowy sierpnia. Runda finałowa, czyli 4 najlepsze drużyny, które będą grały o Mistrzostwo Polski, będą grały 11-12 grudnia, zagrają rundę finałową o mistrza Polski, wicemistrza, trzecie i czwarte miejsce, natomiast 4 drużyny, które zajmą miejsca od 5-8, będą grały o utrzymanie i oczywiście o spadek, tak? Pierwsza runda finałowa w pierwszym roku zostanie rozegrana w Zielonej Górze, na hali Mosiru, na CRS-ie, ponieważ wszystkie te główne mecze będą transmitowane przez na żywo, a oprócz tego mecze niższych lig i mecze mniej atrakcyjne będą pokazywane na platformie streamingowej.
Żeby zainteresować kibiców, trzeba mieć dobrych tenisistów w składzie. Skąd ich wziąć? Znaczy rozumiem, że plan jest, że jakoś ich będziecie ściągać, bo rozumiem, że chodzi o polskich, będą dobrzy polscy tenisiści, plus zagraniczni. Czy to nie ma naprawdę kolizji z innymi? I mimo, że pan mówi, że finały rzeczywiście grane są w niedzielę na turniejach, no ale mimo wszystko przemieszczenie się,
dzisiaj to nie
logistyka...
Dzisiaj to nie jest problemem.
Pan ma to wszystko rozpisane?
Tak. Najpierw ułożyłem sobie to wszystko w głowie, a potem rozpisałem.
Ale czy oni będą chcieli, ci obcokrajowcy, przylecieć? Czy tam, gdzie są pieniądze, to po prostu przylatują?
Tak, już chcą. Już w tej chwili dochodzi, już za chwilę zostanie otwarte okienko transferowe. My wcześniej zmieniliśmy też regulamin finansowy, no bo to też niewątpliwie będzie duży, oprócz tego, że kluby będą zarabiały pieniądze, to będzie zarabiał związek, ale też będą zarabiały wojewódzkie związki. Natomiast idea jest taka, żeby nasi zawodnicy mieli dostęp, jak to się mówi brzydko, do tych najlepszych zagranicznych. To, co stało się w żużlu, tak? Gdyby nie stworzono tej ekstraligi żużlowej, to ani technologicznie, ani też nasi zawodnicy nie mogliby podglądać tych najlepszych. Tutaj dzięki temu nasi zawodnicy będą codziennie mogli się, znaczy codziennie, no wiadomo, że ci najlepsi będą przyjeżdżali gdzieś tam w sobotę, więc będzie można z nimi potrenować, być w drużynie, podglądać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, jak oni się przygotowują. Pieniążki za zwycięstwo w Mistrzostwach Polski, za drugie, za trzecie, za czwarte będą tak duże, że one będą atrakcyjne dla klubów, które będą w ten sposób mogły sobie kontraktować dobrych zawodników. Oczywiście do tego dojdą pieniądze z transmisji telewizyjnych, z band, z reklam na bandach, no a przede wszystkim z biletów, tak, bo mecze będą biletowane. Oczywiście każdy klub będzie musiał otrzymać licencję. Licencja będzie wydawana tym klubom, które będą miały odpowiednie też trybuny, ale zabezpieczenie halowe, ponieważ w sobotę zawsze do godziny 10, bo mecze będą odbywały się w niedzielę o godzinie 10, nie ma innej godziny, wszystkie równolegle. W sobotę do godziny 10 komisarz ligi, będzie dwóch komisarzy ligi, będą określały, czy w dany mecz będzie się odbywał na hali, czy będzie odbywał się na powietrzu, żeby nie było, jeżeli będzie zagrożenie pogodowe, mecz będzie odbywał się na hali, będzie instalowana, telewizja będzie instalowała się na hali wtedy.
Ale czyli każdy taki klub musi mieć możliwość posiadania kortów i pod dachem, albo pod niebem, tak?
Znaczy w hale, albo w swoim mieście.
Są takie
albo...
możliwości w Polsce.
Tak.
Wszystkie te kluby mają... No dobra, a lokalnie zapytam, będzie jakiś klub tutaj w województwie?
Z tego co wiem, tak.
W Zielonej?
Nie.
W Gorzowie?
W Żarach.
Dobre.
No dobre, więc dobre. To chodzi o to, że zabezpieczenie halowe nie musi obejmować, hala nie musi być w tym klubie. Wystarczy, że jest w tym mieście, ale też może być w mieście niedaleko. Mhm. Zresztą mamy, tak jak wiemy, jak piłka nożna, Ekstraklasa piłki nożnej, gdzie na przykład Raków Częstochowa zdobywał laury i zakwalifikował się do europejskich pucharów, grając w Bełchatowie, tak?
Dokładnie. No więc, Warta Poznań w Grodzisku, powiedzmy, gra.
Dokładnie tak. No tu akurat jest blisko, tak? Bo Grodzic i Poznań to rzut kamieniem, prawie dzielnica, natomiast tu była dalsza odległość, więc to nie będzie stanowiło problemu. Natomiast nie będzie przekładania kolejek. Mecze wszystkie odbywają się w ten sposób. Na koniec dnia o godzinie 19 będzie studio podsumowujące, wywiady, eksperci, wywiady z najlepszymi zawodnikami, pokazywanie skrótów, więc coś takiego na wzór Kanał Plus, tylko nie chcemy takiego tasiemca. Ten magazyn będzie trwał godzinę i się zakończy, żeby był bardzo interesujący. Do tego będzie wychodził zawsze do każdej kolejki dodatek w naszym piśmie Tenis Magazyn. On będzie również dostępny, ten dodatek, w przeglądzie sportowym. Także no, rozmach jest duży. Gromadzimy w tej chwili, kończymy rozmowy już w tej chwili sponsorskie. Prawdopodobnie 15 listopada będzie konferencja prasowa, zarówno dotycząca już Superligi, jak i meczu Polska-Czechy.
No właśnie.
Może się tak zdarzyć, że ta konferencja będzie albo w Warszawie, albo i w Zielonej Górze. Także może się tak zdarzyć, że w Zielonej Górze będzie historyczny moment odpalenie Superligi Tenisowej, najlepszej zawodowej ligi świata, i ona taką będzie.
Piękne. Polska-Czechy, jeszcze na samo zakończenie powiedzmy w takim razie, czy polscy zawodnicy będą tutaj najlepsi? Zawodniczki? Bo z tego co pamiętam, to nie wiem, czy pan obwieszczał, czy generalnie związek, że czeska reprezentacja przyjedzie w bardzo silnym, może nawet najsilniejszym składzie, tak? Natomiast jak z Polską?
Znaczy Czesi, wracając do Czechów, no Czesi pierwsi to ogłosili, my po prostu potem już po nich, no oni przyjeżdżają, no ciekawostką będzie tak, że będzie tu między innymi wicemistrzyni olimpijska Markéta Wondruszowa, która zresztą grała w Zielonej Górze w 2016 roku, kiedy organizowałem tutaj wraz z Musirem, organizowaliśmy Futuresa i Markéta wtedy tutaj wygrała i tutaj dyrektor Jagiełowicz miał zaszczyt jej wręczać trofeum wtedy wraz z dyrektorem totalizatora sportowego z Zielonej Góry. No się okazuje, że koło zakręciło się i Markéta będzie, no będzie Petra Kwitowa, no będą wszyscy najlepsi, będzie mistrzyni Randa Garrosa, Siniakowa, także będą wszyscy najlepsi. No my rozmawiamy, wszystkich naszych najlepszych kontraktujemy. Prawdopodobnie dzisiaj albo jutro będziemy wiedzieli, bo jesteśmy wstępnie już po słowie też z Igą Świątek. Wszyscy pozostali praktycznie są dogadani. Jest tam gdzieś jakiś jeszcze, jest niepewność co do Huberta, no bo on no będzie grał też w Mastersie, ma jakieś tam plany. Natomiast wszyscy inni, Łukasz Kubot, Kamil Majszak, czy Magda Linet, tak, czy Magda Frank, to wszystko będzie. No ale też oprócz tego szykujemy mnóstwo takich imprez towarzyszących i niespodzianek. Mogę powiedzieć, że na pewno zagra Agnieszka Radwańska. Także proszę Państwa, jak ktoś dawno nie widział Agnieszki Radwańskiej, to na pewno zagra. Na pewno zagra Jurek Janowicz. Także będzie comeback Jurka Janowicza.
Ale to będzie jakaś pokazówka między Jurek, nimi, w tym sensie, że między Jurek, nimi, czy coś w tym rodzaju?
Czy Jurek Janowicz zagra na pewno w meczu, tak?
Aha, czyli na poważnie, że tak powiem.
Jurek
tak?
zagra na poważnie. Co do Agnieszki, no to planujemy mecz taki pokazowy. W tej chwili rozmawiamy z jednym dżentelmenem, który gra doskonale w tenisa, wcześniej boksował. Jest zainteresowany, dawno niewidziany w Polsce, Andrzej Gołota, także może się tak zdarzyć, że będzie mecz Agnieszka Radwańska, Andrzej Gołota, ale też no, mamy atrakcje też artystyczne, bo chcemy też, żeby to nie był tylko taki mecz, tylko żeby to był show cały, więc no tak mogę powiedzieć, że też rozmawiamy z Heleną Wondraczkową. Jeżeli się uda, to...
Wondruszowa z Wondraczkową wystąpią w innych rolach.
Także Helena Wondraczkowa zacznie ten mecz malowanym dzbankiem, taki jest plan, więc jeżeli się to uda, no to już by był, to byłby komplet.
Tak na koniec już pana zapytam, pan ma jakieś granice, czy bariery w tym swoim działaniu, czy ich nie ma i będzie pan tak wyważał kolejne drzwi i z tymi drzwiami wchodził w nieodkryte do tej pory rejony jeszcze w najbliższych latach?
Znaczy, no, ja lubię wyzwania. Po prostu to mnie gdzieś tam nakręca.
Nie, bo rozmach jest potężny. Tu ośrodek, tu hala, tu Polska-Czechy, tu Superliga.
Znaczy, wiem, że jak to zrealizuję, bo taki sobie plan ułożyłem i dojdziemy już do tej Superligi i on po prostu już rozpędzimy w ciągu 2-3 lat, to też tutaj tak rozmawiam i być może przyjdzie czas, żeby gdzieś tutaj coś pomóc, jeżeli chodzi o lubuski sport, bo gdzieś tam i rozmawiam. I to nie ma znaczenia dyscyplina, bo człowiek te wszystkie dyscypliny zna, bo dzisiaj ten stereotyp trzeba taki przełamać, bo kiedyś był taki stereotyp, że jak chcesz działać w tenisie, to musisz z tego środowiska pochodzić. To jest bzdura, tak? Czy chcesz działać w żużlu, to musisz być żużlowcem, albo musiałeś jeździć na motorze, albo siedzieć tam w parkingu cały czas. To są bzdury. Dzisiaj, czy związek sportowy, czy klub musi działać na zasadzie firmy. Trzeba dzisiaj być, oczywiście trzeba znać specyfikę dyscypliny, ale przede wszystkim trzeba być menedżerem i trzeba, moim zdaniem są takie, ważne są też kontakty, ważna jest wizja, plan, realizacja, ale też poświęcenie się, temu ciężka praca. No, taką ciężką pracę robimy w związku tutaj tenisowym, w związku z powyższym to wszystko się udaje.
Dziękuję serdecznie, człowiek sukcesu, prezes związku z wielkimi sukcesami i człowiek bez granic.
Człowiek bez granic, a sukces to zawsze oceniają potem inni, tak?
Był naszym gościem Mirosław Skrzypczyński. Dzięki serdeczne. Fajnie się tego słucha, tak sobie człowiek sam myśli, żeby sobie kolejne bariery wyznaczać i je przekraczać. Dzięki piękne.
Dziękuję bardzo.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.